Witam Państwa w przystanku Historia IPN imienia Janusza Kurtyki na kolejnym spotkaniu z cyklu Warszawa, jakiej nie znacie. Tym razem jest ono poświęcone wytwórni fonograficznej Syrena Rekord, a chociaż spotkanie, jak wiemy, ma tytuł nie tylko o Syrenie, więc opowiemy też o innych wytwórniach. A moim gościem jest, moim Marka Tellera gościem jest pan Tomasz Lerski, warszawianista.
Słychać mnie? Słychać chyba, tak?
Historyk kultury, dziennikarz, autor książki Syrena, o wytwórni Syrena Rekord, funkcjonującej w latach 1904-1939, tylko że najpierw jako ideal wytwórnia.
Wszystko się zgadza. Skąd pan to wszystko wie? Musiał pan przeczytać tych 1000 stron, żeby wiedzieć te wszystkie szczegóły. Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście Warszawa, zacznijmy w ogóle może od Warszawy jako takiej, która była areną tego wszystkiego, że przecież było to miasto no bardzo muzykalne, znacznie bardziej muzykalne niż to jest obecnie, to trzeba podkreślić może z dumą, a może troszeczkę i martwiąc się, że dzisiaj nie jest aż tak jak w tamtych czasach. Proszę pamiętać, że wówczas w domach mieszczańskich, w warszawskich mieszkaniach, no w większej części, w Śródmieściu oczywiście, pianino czy fortepian to była rzecz no niemal codzienna. A pianino nawet u klasy średniej, no to było rzeczą normalną. Poza tym każda panienka z takiego właśnie dobrego domu powinna była grać wówczas na fortepianie. Także to życie muzyczne, takie domowe powiedziałbym, no było znacznie bardziej rozszerzone, rozbudowane, intensywniejsze niż to jest dzisiaj, bo dzisiaj jest życie bierne, a wtedy było no, życie czynne. Związek Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej w latach 30. przeprowadzał takie badania właśnie co do tego życia muzycznego prywatnego w domach prywatnych i zanotował na przykład około 3,5 tysiąca prywatnych triów smyczkowo-fortepianowych, prawda, czyli no kameralnych, czyli 3 tysiącach mieszkań warszawskich w 30 latach uprawiano muzykę kameralną. Oczywiście no byli to jacyś adwokaci, lekarze i tak dalej, ludzie oczywiście wykształceni na wysokim poziomie. No, czy dzisiaj jest chociaż 1000 kwartetów lub triów grających w mieszkaniach prywatnych, a czy chociaż 500?
Oczywiście, pewnie, nawet jak pewnie nie. Filmy różne właśnie o przedwojennej Warszawie czy przedwojennej Polsce, no to w tych domach często jednak gościł ten fortepian.
Często stoi czarne pianino, czy nawet fortepian, to oczywiście nie była jakaś propaganda, bo rzeczywiście są nie tylko filmy, ale też są i zdjęcia z mieszkań no, warszawskich, przede wszystkim nie tylko łódzkich, krakowskich, czy lwowskich, czy w domach oczywiście ziemiańskich, no to przeważnie w każdym, prawda? Ale mówimy o Warszawie jako takiej, więc no to był niezwykle istotny czynnik tego życia duchowego mieszkańców, czyli uprawianie czynne muzyki, muzykowanie w domu, także śpiewanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby grunt dla tych różnych zjawisk, no już potem oczywiście związanych z techniką, no był jak najbardziej podatny. To Warszawa była chyba najbardziej rozpiewanym miastem w Polsce. Drugim takim był na pewno Lwów.
Tak, bo właśnie mówimy o wytwórni przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, Syrena Rekord, która kojarzy nam się z II Rzeczpospolitą, ale tak jak wspomniałem, ona powstała w 1904, więc tak pomyślałem, że może przejdźmy najpierw do początku, czy
dobrze,
w 1908, kiedy przyjęła tę nazwę, pod którą była znana. Właśnie jak doszło do tego, że pan Juliusz Feigenbaum, który był, z tego co wiem, też muzykiem, bo grał na wiolonczeli.
Był wiolonczelistą, zgadza się.
Zdecydował się właśnie na założenie tejże wytwórni, jak to się narodziło, jak to akurat w Warszawie zaczęło funkcjonować?
Trzeba troszeczkę powiedzieć o tej rodzinie. No, rodzina rzeczywiście związana bardzo z muzyką. Może nie od strony czynnej, chociaż Juliusz był rzeczywiście wiolonczelistą i grał, po prostu był muzykiem wykształconym i był normalnym wiolonczelistą profesjonalnym po konserwatorium. Natomiast jego ojciec, jego dziad to byli ludzie związani z Teatrem Wielkim, czy potem z Filharmonią Warszawską jako dostawcy instrumentów, ponieważ była to rodzina posiadająca kilka sklepów muzycznych od lat 1850, także no, głęboko sięgało to wszystko XIX wieku. Czyli no, wszelkie instrumenty, jakie są potrzebne nie tylko ludziom prywatnym do muzykowania w domu, ale przede wszystkim muzykom orkiestrowym, no, na poważnie, symfonicznym, prawda? Oni dostarczali instrumenty z zachodu, czy z fabryk wytwórni krajowych i tym się zajmowali. Juliusz szczycił się, że Feigenbaum, że jego firma istnieje od 1852 roku i ma szereg medali na wystawach przeróżnych w, no Polski nie było, ale w zaborze rosyjskim i także na zachodzie Europy. Więc jakoś w sposób naturalny to ciążyło później ku temu, żeby zająć się na przykład fonografią. To pokaz fonografu, który opisywał Bolesław Prus, prawda, w Teatrze Wielkim, no był na wprost w tej sklepu tego zasadniczego, głównego sklepu, który należał do Feigenbaumów, bo sklep się mieścił na Rogu Senatorskiej i Bielańskiej, z widokiem właśnie na Teatr Wielki. Więc to było takie miejsce, w ogóle plac teatralny był miejscem związanym bardzo z muzyką, nie tylko poprzez teatr. Obok była bardzo blisko operetka na Bielańskiej, prawda, to przez ścianę dosłownie właśnie z tym sklepem muzycznym. Czyli było to takie centrum życia, no, rozrywkowego, ale także muzycznego, artystycznego, na poważnie i serio i buffo, prawda. Więc to wszystko było jakoś tak przesiąknięte i powiązane ze sobą. To też kiedy właśnie w Teatrze Wielkim było pokazane, był zaprezentowane, zademonstrowane w Warszawie fonograf, to oczywiście ten Juliusz wtedy miał 20 parę lat, no był naturalnie na tym pokazie, no i rzeczywiście to go niesamowicie zafascynowało. Zresztą w ogóle warszawiaków to niesamowicie zafascynowało. Bolesław Prus opisuje, że który też był na tym pokazie, że uznał to za szarlatanerię na początku i że to nie mówi, czy też nie śpiewa aparat, a śpiewa osoba, która go obsługuje, która jest brzuchomówcą, że jest to po prostu jakiś podstęp. Więc to był tak wielki szok, jakiś kulturowy, bym powiedział wręcz, że urządzenie mechaniczne, po prostu martwe, no przemawia głosem ludzkim, czy muzyką jakąś, prawda? No budziło to jakieś po prostu wielkie niedowierzanie. Oczywiście na początku, no potem ludzie naturalnie, którzy tłumnie przez ileś tam dni, prawda, odwiedzali teatr i gdzie ten aparat stał i mogli sobie tam za opłatą chyba jednego rubla, zdaje się, także no nie najtaniej, ale jednak tłumy warszawiaków się przewinęły. Juliusz Feigenbaum, który odziedziczył właśnie ten piękny sklep, rzeczywiście w kamienicy Mikulskiego na rogu Bielańskiej i Senatorskiej, ogromny, piękny sklep, naprawdę no stamtąd było widać całą Warszawę, można powiedzieć, także w miejscu wspaniałym, zaczął sprowadzać, oprócz tego, że miał instrumenty, nuty i tak dalej, przeróżne, no asortyment ogromny, zaczął też sprowadzać te wałki fonograficzne firmy Pathé.
Były te takie woskowe?
To były takie czarne wysokości, no troszkę niższe niż ta butelka.
Kiedyś wiem, że na początku, jeszcze zanim w ogóle pojawiła się płyta szerokowata, jeszcze były to jakieś woskowe cylindry, tak?
No to właśnie mówię o tych cylindrach, które to był patent Edisona z roku 1877. On tak opatentował, wymyślił właśnie ten wałek. Tylko wałek był dosyć trudny po prostu w produkcji, w wytworzeniu później. Natomiast Emil Berliner, czyli taki wynalazca, który urodził się w Hamburgu, a pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam był i wynalazcą, i przemysłowcem, i producentem właśnie płyt gramofonowych, bo on to wszystko wymyślił, opatentował, pomyślał sobie, że zamiast wałka trzeba zrobić dysk, płaski dysk, że to będzie znacznie łatwiejsze i do wyprodukowania, i do no, obsługi jakiejś, prawda, a poza tym będzie można nagrać coś z obu stron, bo przecież wałek w środku no, nie był nagrany tylko na zewnątrz, czyli na tym jednym nośniku można zmieścić jakby dwie pozycje, dwa utwory, czy też na jakieś dwa byty artystyczne. Opatentował Edison w 1877, a Berliner w 1886, 10 lat później powiedzmy, opatentował płaski dysk, czyli płytę gramofonową. Kiedy to zobaczył też...
Była też płyta szelakowa, czy jeszcze...
Tak, to oczywiście tak, była płyta z szelaku, czyli...
Żywicy.
To była żywica, którą się uzyskuje, no, nacina się drzewa, to jest po prostu żywica pochodzenia drzewnego, przede wszystkim dostępna w Indiach, dlatego Brytyjczycy, Anglicy mieli najlepszy szelak na świecie, w ogóle to jest nazwa oczywiście angielska i ten szelak eksportowali do wszystkich krajów, które potrzebowały, które miały przemysł muzyczny, oczywiście także i no, do Polski nazwijmy również. Więc tak to się właśnie zaczęło, także Juliusz najpierw sprzedawał fonografy i te wałki, potem zaczął sprzedawać płyty, no a potem, ponieważ miał rzeczywiście no, wyjątkowy dryg do techniki również, nie bez kozery to mówię, ponieważ jego nazwisko figuruje w Encyklopedii Techników Polskich. Jest tam Juliusz Feigenbaum, który opatentował szereg wynalazków z zakresu fonografii, więc no nie wiem, czy doznał jakiegoś olśnienia także od strony technicznej, bo rzeczywiście miał szereg zatwierdzonych w rodzaju Rosji patentów dotyczących właśnie wytwarzania płyt, usuwania szumu, żeby te płyty nie szumiały, żeby ten szum był coraz mniejszy. No i rzeczywiście tym jego firma się chlubiła.
Czyli dzisiaj to jest taki, dzisiaj się mówi mastering, czy właśnie płyty, jakieś takie prace i jakby on jeszcze w tym analogowym świecie też takie już rzeczy...
Tak, powiedzmy... oczywiście on pracował nad tym, jak stworzyć masę, żeby ta masa właśnie nie była, bo masa też troszeczkę szumiała. No był ten szum jakby od sprzętu, od urządzenia, które to odtwarzało, więc to też dawało szum, ale też i sama masa też no nie była bezszumna zupełnie. Ale on pracował intensywnie na to, troszeczkę jako chemik. No i był to rzeczywiście człowiek przebojowy niesamowicie. To nie był jakiś pan ze sklepu muzycznego w binoklach, który tam gdzieś wdychał kurz z półek, prawda? Tylko człowiek no niezwykle rzutki, niezwykle zdolny także, prawda? Uzdolniony wszechstronnie, który no wykreował dziedzinę przemysłu. To nie tylko, że sklep, ale w ogóle dziedzinę przemysłu nową w Polsce.
Też te początki przypadały na czasy, tak jak wspomnieliśmy, zaboru rosyjskiego, więc jak rozumiem, te związki były bardzo silne, no chyba nawet była filia na terenie już Rosji funkcjonująca i jak widzimy, no to też te płyty niektóre były cyrylicą pisane, Syrena tam
wszystko się zgadza,
się, tak. Więc właśnie, czy mógłby pan jakoś opowiedzieć właśnie więcej
oczywiście
o powiązaniach
bardzo chętnie,
tej sieci?
Gdyby nie jego małżeństwo z pewną zamożną panną z Łodzi, córką bankiera, to być może, która wniosła mu piękny posag, więc być może bez tego kapitału, który nie był pożyczony, a jednak on go jakby otrzymał jako wiano, jako posag, to być może w ogóle tej fabryki płyt by nie było. Z tego, co wiem z przekazów rodzinnych, bo miałem okazję jednak mieć kontakt z rodziną Feigenbaumów już w Ameryce teraz, w latach 90., no była to kwota około 100 tysięcy rubli, także
jako
szalona.
Jako falency,
tak, nazywali się jak falency, zmienili nazwisko. I jeszcze niedawno żyła synowa założyciela tej firmy,
Karin,
także
Tiszówna.
Pani Karin, ta, która no, dożyła prawie setki, także proszę sobie wyobrazić, że miałem informacje naprawdę z pierwszej ręki. Więc to małżeństwo bardzo mu pomogło w tym, żeby zyskać jakiś kapitał, ponieważ to trzeba było wszystko stworzyć, te wszystkie urządzenia, cała ta produkcja. No nie to, nie po to, żeby produkować 10 płyt dziennie, tylko żeby produkować 1000 płyt dziennie, więc to trzeba było stworzyć całą linię produkcyjną, prawda, dosyć skomplikowaną. Nawet jak na tamte czasy, to też było dosyć wszystko skomplikowane. Czyli pracownia galwanoplastyczna, ponieważ trzeba było wykonywać matryce, prawda, z których się tłoczyło te płyty. To były całe ogromne, skomplikowana technologia, nie samo nagranie, ale też w ogóle cała produkcja płyt. To była też rzeczą bardzo no, żmudną wówczas, trudną, no absorbującą są duże środki finansowe.
To rocznie to były miliony płyt tworzonych.
No, firma schwaliła się rzeczywiście nakładami milionowymi, ponieważ odbiorcą no, była Rosja. No to oczywiście takie nakłady potem w międzywojniu były już absolutnie nieosiągalne. 200 tysięcy egzemplarzy jednej płyty z danym konkretnym jednym tytułem, no to był rekord. Natomiast w czasach do 1914 roku no, nakłady tych największych, jak na przykład na Sopkach Mandżurii, to każdy z nas zna, prawda, to był walc rosyjski niesamowicie popularny. No to rzeczywiście sprzedało się, ponieważ to są raporty policji jakby gospodarczej rosyjskiej, to nie jest informacja z gazety, tylko dane, no, które fiskus, prawda, ukomentowywał, że z tym walcem ukazało się około miliona płyt, które no, nie wiem ile tutaj w Polsce, że się tak wyrażę, może z 50 tysięcy, a reszta to wszystko właśnie sprzedało się w Rosji. Także Rosja i ta koniunktura niesamowita na to wszystko, co jest produkowane w Królestwie Polskim, bo to i przemysł włókienniczy, przeróżne dziedziny przemysłu od majtek bawełnianych po mosty kolejowe, które tutaj w Warszawie fabryka Rudzkiego wytwarzała, produkowała. To wszystko naprawdę w sposób niesamowity szło do Rosji. Także Warszawa czy Łódź to były miasta, które niesamowicie się bogaciły na eksporcie tego wszystkiego do Imperium Rosyjskiego. I proszę sobie wyobrazić, że płyty również nie tylko, że eksportowano, ale potem zaczęto urządzać studia, żeby tam nagrywać, bo niestety artystę zaprosić do Warszawy, do studia, żeby przyjechał tutaj pociągiem na dworzec warszawsko-wiedeński, wyszedł do firmy, która była tuż przy dworcu na ulicy Chmielnej w miejscu dzisiejszego Muzeum Techniki.
Wcześniej chyba na Pięknej, tak?
Wcześniej była na Pięknej 33, ale potem się przeniosła na Chmielną 66, czyli no dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi Pałac Kultury i dokładnie w tym miejscu, gdzie jest pawilon, ta część z Muzeum Techniki. To jest znak niesamowity, że właśnie w tym miejscu dzisiaj jest Muzeum Techniki, które posiada aparaty właśnie z tej fabryki Syrena, płyty i tak dalej. No więc coś niesamowitego. Pomyślano, żeby nagrywać właśnie w Odessie, w Kijowie, w Petersburgu, w Moskwie. To były te miasta, gdzie były teatry operowe, prawda? Bo to najważniejsze wówczas, jeśli chodzi o płyty gramofonowe, to nie był ten walc, tylko ja po prostu dałem to jako przykład, ale opera, czyli Teatr Maryjski to było, i artyści z Teatru Maryjskiego byli ulubieńcami właśnie publiczności, która kupowała płyty. Chodziło o to właśnie, o te głosy operowe największych rosyjskich śpiewaków i ich nagrywano. Najpierw był to wagon kolejowy, w którym było studio i Feigenbaum taki wagon miał i po prostu był doczepiany do pociągu, który jechał do Moskwy na przykład, czy do Petersburga, czy do Odessy i tam nagrywano samą kliszę w wagonie kolejowym, artysta sobie szedł do domu, a on wracał tym pociągiem po prostu do Warszawy z gotową kliszą, z gotowymi serią nagrań, bo to było 50 nagrań, prawda, to nie tylko jedno. I tutaj były poddawane, produkowano z nich matryce i potem tłoczono płyty i potem te płyty wysyłano oczywiście do Rosji, ale później miał już studio na Newskim Prospekcie w Petersburgu, w Moskwie i tak dalej i rzeczywiście pierwsza liga artystów naprawdę opery rosyjskiej wówczas tych wielkich głosów nagrywała płyty gramofonowe właśnie w Syrenie.
Ale też wiem, że Polacy, bo wracając do Warszawy, o której tutaj oczywiście to będzie w centrum naszej rozmowy, naszej dyskusji, też wiem, że już wtedy chociażby Antoni Fertner czy Mieczysława Ćwiklińska chyba zaglądali, nagrywali. Właśnie
wszystko się zgadza,
tak. Dopytać, co akurat oni, czy to były właśnie jakieś melorecytacje, czy wykonywanie utworów, czym oni się wsławili w Syrenie?
No przede wszystkim zacznijmy od tego, że tutaj też był przecież teatr operowy, teatr wielki, więc nagrywano począwszy od Ignacego Dygasa, czyli pierwszego tenora ówczesnej opery warszawskiej w Teatrze Wielkim. To był pierwszy i najważniejszy solista, który w Syrenie nagrywał płyty po polsku. Oprócz tej całej plejady, można chyba doliczyć się około 50 wielkich artystów operowych rosyjskich, którzy do 1914 roku te płyty nagrywali, ale także tu w Warszawie nagrywali nasi wielcy śpiewacy operowi. Fertner, Ćwiklińska, proszę pamiętać, że Ćwiklińska była śpiewaczką operową. Potem my znamy ją tylko z filmów międzywojennych, kiedy już nie była.
Zaczynała w ogóle jako artystka farsowa.
Jako artystka farsowa, potem operetkowa, ale miała głos kształcony operowo i to nie tylko w Polsce.
W Paryżu, tak jest.
Była uczennicą Reszkego, więc to była śpiewaczka. Ludzie nie tylko chcieli słuchać opery czy takich rzeczy poważnych, ale scenek humorystycznych, dialogów komicznych. To miało niesamowite wzięcie, niesamowicie się podobał humor po prostu na płytach. Szmoncesy już wówczas nagrywano właśnie w latach 1910, 11, 12, czyli ten sęk, który potem się z tego wszystkiego wyłonił, który jest symbolem
w ogóle. Humor żydowski.
Humor żydowski był jak najbardziej na płytach nagrywany i tak dalej, i tak dalej. Także było dosyć duże jednak bogactwo repertuarowe. Nagrywano wszelkiego rodzaju orkiestry symfoniczne, od symfonicznych po tak zwane włościańskie, czyli na przykład orkiestra Karola Namysłowskiego, coś a la orkiestra ludowa, prawda, ale też w składzie symfonicznym wręcz. Dużo bardzo muzyki instrumentalnej. Natomiast w ogóle zaczęto, czyli pierwsza płyta, która ma numer 1000, to jest Mazurek, ale po prostu, żeby zmylić cenzora, napisano Mazurek, a to była jeszcze Polska nie zginęła. W ten sposób przemycono, ponieważ w 1908 roku nie wolno było tego nagrywać, bo to było świeżo po rewolucji 1905 roku i były niesamowite sankcje.
No właśnie, jak duża była ta rola cenzury i temacki cenzury, czy właśnie tutaj jak dużo było takich przypadków, że jednak przemycano, przechytrzano?
Były takie przypadki przemycania i przechytrzania cenzury, ponieważ rzeczywiście książki, płyty musiały mieć atest cenzora rosyjskiego, który napisał das wolienno, prawda, i tak dalej po rosyjsku. Nie tylko dotyczyło to czasopism, gazet i książek, ale także właśnie płyty gramofonowej i każda płyta musiała trafić oczywiście w ręce cenzora. Byli to oczywiście Rosjanie, czasami byli to też Polacy, ale często byli to Rosjanie, którzy tak dokładnie dokładnie nie wiedzieli, no nie znali kultury polskiej muzycznej, więc czasami udało się pewne, że tak jak z tym Mazurkiem Dąbrowskiego, no źle mogło się to skończyć, ale no nie skończyło się, przynajmniej no nie wiemy nic na ten temat. I rzeczywiście duży nakład tej płyty, no rozszedł się. Proszę sobie wyobrazić, w takim domu w roku 1908 polskim na takiej dziwnej maszynie, którą ci ojciec, czy najczęściej ojciec rodziny gdzieś kupił, nastawia się płytę i to jest hymn polski. Więc no to była fantastyczna sprawa.
Tak, tutaj jeszcze chciałem zapytać też o to, czy już wtedy była jakaś konkurencja dla Syreny, czy to wtedy jeszcze był bezkonkurencyjny.
No, konkurencja to była zawsze od samego początku, ponieważ...
Chodzi mi bardziej o Warszawę, czy w Warszawie był tak, jakiś tak, taki
ale też i we Lwowie był, no w innych miastach też, ale no, nie na taką skalę, to jest nieporównywalne. Ale oczywiście, że konkurencja była i to od samego początku, nie tylko on wpadł na ten pomysł. Poza tym konkurencja to były firmy zachodnie, zagraniczne, które tutaj zaczęły też penetrować rynek polski, który, no już nie mówię o rosyjskim, ale myśmy jakby, nasz ten polski rynek jakby, no nolen z wolen znalazł się w orbicie zainteresowań wielkich firm, takich jak Deutsche Grammophon na przykład, która też założyła studio i w Warszawie i w Rydze, i produkowała płyty pod marką Zonofon. Zresztą Maria Dąbrowska w Nocach i Dniach jest taka scena, kiedy Barbara trafia do sklepu i jest tam reklamowana właśnie płyta zonofonowa. Michasia jej zachwala. Zobacz, oto jest najnowszy krzyk techniki, płyta zonofonowa. To były lata 1906, 1907, 1908, 1909, kiedy właśnie Deutsche Grammophon zainstalował studio i produkował płyty i był wielkim konkurentem właśnie dla Syreny.
No tak, bo też jeszcze przejdziemy, oczywiście w czasach drugiej RP to była zupełnie jeszcze większa ta konkurencja, ale chciałem też zapytać o te czasy pierwszej wojny światowej, bo już chcę powoli wchodzić jakby w te czasy drugiej RP, no ale w czasie pierwszej wojny światowej też ta zawierucha oczywiście dotknęła Syrenę, też zaprzepaściła, z tego co wiem, te kontakty z Rosją, dosyć mocno nadwyrężyła, jeśli nie w ogóle zaprzepaściła właściwie. I tutaj też wiem, że chyba w 1915 roku też nagrane zostały różne utwory patriotyczne. Zgadza i tutaj się. Myślę, że warto też o tym wspomnieć.
No czas do wybuchu pierwszej wojny światowej to były po prostu złote lata. No tak jak już powiedziałem, nie chcę się powtarzać, ale dla całego przemysłu, który w Królestwie Kongresowym Polskim egzystował także właśnie, jeśli chodzi o fonografię. W międzywojniu była sytuacja no już nieporównywalna w żadnym stopniu, absolutnie. Także to wszystko, ten wspaniały rynek bezkresny, rynek bez miary w rosyjski skończył się. A płyty trafiały nawet do Władywostoku, więc sobie proszę sobie wyobrazić. W przeróżnych księgach handlowych, czy jakichś prospektach, ale także drukach takich no, urzędowych wymienia się około 3000 sklepów muzycznych w Rosji, do których ta firma warszawska eksportowała płyty, czyli takie salony płytowe, prawda? W 3000 miast w Rosji, także proszę sobie wyobrazić, że rynek był spenetrowany właściwie chyba całkowicie. 1915 rok, nakaz ewakuacji, ponieważ wkraczali Niemcy, nakaz ewakuacji wszystkich firm, wszystkich przedsiębiorstw, fabryk do Rosji. Odbywało się to w ten sposób, że po prostu wojsko rabowało urządzenia, prawda, w fabrykach i tak, no dosłownie wszystko, co tylko można było, ładowało to do wagonów towarowych i wywoziło z Warszawy do Rosji. W ten sposób ogołocono właśnie i Łódź, i Warszawę, no wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, fabryki i tak dalej, również i Syrena Rekord padła ofiarą. Także straciła wszystko, straciła matryce płyt, te matryce były zabrane na przetop, bo były z dobrego materiału, to wszystko podlegało rekwizycji. Natomiast wkroczenie Niemców troszeczkę jakby zmieniło stosunki, prawda, ponieważ Niemcy od razu zaczęli wygrywać jakieś takie sentymenty patriotyczne i starali się Polaków jakoś ku sobie no, skłonić, prawda, już wiemy, akt 5 listopada i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet w tak rzeczach błahych i niewinnych jak płyty też pozwolili na pełną wolność. To już nie było żadnych okowów jak za czasów rosyjskich. Można było wszystko nagrywać, pieśni narodowe i tak dalej. I tak się oczywiście stało, takie nagrania takie nagrania były. Niemniej w pewnym momencie no, wydarzenia wojenne jakby przerwały. Były zupełnie inne zainteresowania, potrzeby ludzi, ludzie młodzi szli na front i tak dalej, więc takie rzeczy, tak błahe jak płyty, w ogóle przestały mieć jakieś znaczenie większe i nastąpił okres marazmu, kilkuletni wręcz. Czyli aż do gdzieś do 22 roku, trzeciego nawet, można powiedzieć, że ten przemysł płytowy w Polsce, no to właściwie żył tylko wspomnieniami, to znaczy tłoczono rzeczy dawniejsze, prawda, czy to było na zasadzie wznowień, ale nie było nowego repertuaru. Po prostu nikt, jedna wojna, potem wojna druga z Sowietami. Więc no, tego, zupełnie wiem, nie było nastroju.
Juliusz Feigenbaum chyba też opuścił przez pewien czas, nie było go w Polsce.
Tak, założyciel tej firmy wyjechał tuż przed I wojną światową na kurację do Szwajcarii, a nie mógł już wrócić tutaj właściwie. Potem już był w takim wieku zaawansowanym, że właściwie został jakby emerytem. Od 1930 roku już nie prowadził tego przedsiębiorstwa. Prowadził to jego szwagier, można powiedzieć. W każdym razie znacznie młodszy, też postać bardzo wybitna. A on już pozostał na zawsze, aż do śmierci w Curychu i tam zmarł w 1934 roku w czasie wojny.
Ale też jednak był ojcem tego i też tutaj warto właśnie pamiętać, że to właśnie on stworzył to wielkie przedsiębiorstwo.
No, muszę powiedzieć, że prasa ówczesna bardzo się korzystnie o nim wypowiadała, rozpisywała wręcz. Był taką celebrytą, można tak powiedzieć. No coś w tym sensie, oczywiście nie tak jak dzisiaj. W każdym razie bardzo barwną postacią, lubianą, cenioną. Lubianą nawet, trudno w to uwierzyć będzie, ale lubianą nawet przez personel, przez pracowników fabryki. Także rzeczywiście coś tak jak Wedel, który bardzo dbał o swoich pracowników i wszelkie udogodnienia dla nich przedsiębrał, tak samo właśnie i Feigenbaum też, bo jeszcze nie tak dawno, jeszcze 20 lat temu żyli pracownicy. Też miałem okazję dotrzeć do ludzi bardzo, bardzo wiekowych, którzy tam przed wojną pracowali w tej fabryce płyt, więc ta opinia się utrzymała właściwie aż do II wojny.
I on też chyba był lubiany przez prasę bardzo, bo przychodzili, relacjonowali.
Tak, na różne wywiady relacjonowali, co się dzieje w tej fabryce, on też się wypowiadał. No porównywano go w każdym razie ta renoma była rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemna, postać bardzo pozytywna, postać bardzo barwna, sympatyczna, bo we wszystkich wspomnieniach przeróżnych, no jakichś notacjach na temat właśnie jego osoby, no przebija to, że był taką postacią sympatyczną. I tą sympatią zjednał sobie artystów, zjednał sobie w ogóle rynek również, więc to też była ważna cecha, żeby stworzyć takie przedsiębiorstwo, aż o takim rozmachu. O takim zakresie.
Tak, więc tutaj już przechodzimy do czasów II Rzeczypospolitej. Z tego, co wiem i tutaj wspomnieliśmy, no to przez te pierwsze lata to była trochę walka o przetrwanie, tak można powiedzieć o syrenie. Właśnie co sprawiło, że w czasach, kiedy właściwie ta kultura powinna rozkwitać, powinna się rozwijać coraz to mocniej, no bo wiadomo, już nie było tej cenzury takiej, że można było przemycać już można było nagrywać pieśni ludowe,
jest, tak.
Pełna swoboda. I co sprawiło, że jednak te problemy finansowe, czy to odcięcie się od Rosji i od tego wielkiego
Od Rosji, strata kapitałów, które były w bankach rosyjskich, bo to wszystko oczywiście przepadło wraz z rewolucją październikową. On stracił wszystko. No, złupienie tego przedsiębiorstwa też w czasie ewakuacji, to też był wielki cios. Potem wojna polsko-radziecka, która trwała do 21 roku. Więc to wszystko razem wzięte spowodowało, że rzeczywiście ta cała dziedzina jakby przemysłu no, splajtowała wręcz. Po prostu to było bankructwo absolutne. Nie wiadomo było właściwie, czy to się odrodzi, w jakim zakresie. Zaraz po pierwszej wojnie i zaraz po tej wojnie polsko-sowieckiej tutaj zaczął napływać kapitał zachodni związany z przemysłem muzycznym, z przemysłem płytowym, czyli te różne, przeróżne koncerny, bardzo słynne, Columbia, Odeon, no to byli potentaci światowi, prawda? Naprawdę o zasięgu ogólnoświatowym. Produkowali miliony, dziesiątki milionów płyt, więc ta walka konkurencyjna była bardzo, bardzo, bardzo zażarta. Kolejny cud przez małżeństwo nastąpił w połowie lat 20. To znaczy, no właśnie, pewna niewiasta wniosła bardzo wysoki posag i za to ówczesny już właściciel i dyrektor Hilary Temple, bo Feigenbaum był takim już rezydentem emerytem, Hilary Temple postawił na zakupienie mikrofonów, bo to wszystko do tej pory, jeszcze trzeba o tym powiedzieć, jak to nagrywano, że to oczywiście była wszystko produkcja płyt, nagrywanie bez użycia mikrofonu, czyli do tuby, tak jak za czasów Edisona, to cały czas trwało jeszcze do lat 20 wieku. Te wszystkie firmy, które były konkurencją w 20 latach wobec Syreny, jeszcze też w tej technologii oczywiście nagrywały płyty, też no, inwestowały, były ostrożne. Natomiast Syrena zaryzykowała zakupieniem w Niemczech aparatury do nagrań dźwiękowych, mikrofony i tak dalej, cała no, niesamowicie kosztowna sprawa. Bardzo wiele innych firm nie miało szansy na zdobycie takiego kapitału nawet w banku i po prostu zbankrutowały. W ogóle przełom nastąpił kolosalny, to znaczy i wejście filmu, dźwięku do filmu, prawda?
Jeszcze pomyślałem, że wcześniej chyba te lata 20, początek lat 20 to właściwie właściwie czas rozkwitu kabaretów, rewi, też tutaj mieliśmy spotkanie poświęcone temu i też tam ta piosenka królowała i te związki no, były, wiadomo, bardzo, bardzo silne, wytwórni z tymi
teatrami. Tak, oczywiście nagrywano.
Każda piosenka, która była w rewi, no to musiała być też nagrana na płycie i pójść świat, że tak powiem, pod strzechy.
I tak było, wszystkie kabarety, przede wszystkim Kwiprokwale, przez różne, Perskie Oko i tak dalej, i tak dalej. Ta legenda Warszawy, czy wszyscy artyści, jeszcze mówimy o latach 20, kiedy oni w ogóle, to był początek tego wszystkiego, no co jest mitem o tej Warszawie międzywojennej. To wszystko się zaczęło gdzieś tak w 25 roku mniej więcej. Oczywiście wszystkie piosenki rewiowe, szlagiery i tak dalej, no, trafiały na płyty. W ogóle płyta gramofonowa się wtedy stała jakimś takim synonimem muzyki lekkiej. Jeżeli mówiło się o płycie, to uważano, że to jest coś przeznaczonego wyłącznie do nagrywania muzyki lekkiej. Dlaczego? Ponieważ no, przede wszystkim był ogromny zbyt na te płyty tego rodzaju, natomiast no, dzieło operowe musiałoby się pomieścić na 20 płytach ówczesnych, które miały pojemność bardzo ograniczoną.
Halka się pomieściła na 14.
Halka już się pomieściła na 14, na kilku tych większych, o większej średnicy, na kilkunastu mniejszych.
Halka Moniuszki jako jedyna, która została nagrana w całości opera.
Tak, to było w latach 29 do 31, także troszeczkę zeszło się nad nagraniem Halki w całości, nie było to wcale takie łatwe. Ale wracajmy do tego przełomu, czyli właśnie do wynalazku mikrofonu. Dzięki temu powstały nagrania już z użyciem mikrofonu, które przypominają to, co jest jakby dzisiaj. Oczywiście te mikrofony nie były aż tak doskonałe, no i każdy zna brzmienie tych dawnych płyt, więc wiemy, że to nie jest to, co dzisiaj. Niemniej to był ogromny postęp w stosunku do tej technologii pierwotnej, tej jeszcze, którą wymyślił Edison. Te płyty no, zagrały, zabrzmiały w sposób imponujący dla ówczesnych ludzi, prawda? Film, ten dźwięk też wkroczył do filmu, czyli zamiast filmów niemych pojawiły się filmy dźwiękowe. To jednocześnie, prawda, w tym samym momencie nastąpiły te dwie rewolucje.
Te piosenki filmowe też były nagrywane.
Piosenki filmowe od samego początku oczywiście to wszystko szło w parze, czyli film dźwiękowy i płyty gramofonowe w tej nowej technologii już nagrywane, w nowej technice, to po prostu były jakby bliźniacze byty.
Tak, więc tutaj też chciałem jeszcze dopytać o te konkurencje, bo wspomnieliśmy, że pojawili się ci gracze zagraniczni, chociażby Odeon, wiem, że prężnie działał, czy ta Columbia też, więc jak to wyglądała właśnie ta rywalizacja, czy rywalizowano właśnie o artystów, o prawa do nich, czy tak jak, nie wiem, dzisiaj mamy artystę i określoną wytwórnię, czy oni lawirowali między, czy mieli jedną określoną, jak to
wszystko
wyglądało?
To, co pan mówi, działo się naraz. Także właśnie tak, to znaczy starano się pozyskać artystów na wyłączność, żeby w tym początkowym okresie, żeby kogoś już przywiązać do wytwórni, prawda, tych artystów, którzy byli bardzo popularni ze wszystkich dziedzin sztuki, prawda, mówimy o muzyki operowej, prawda, od opery po sztukę ludową wręcz, bo tam ci ludowi artyści to też byli faworyci pewnego gatunku publiczności, więc firmy nagrywały właśnie dla wszystkich. Rzeczywiście tak, artyści podpisywali kontrakty kilkuletnie na to, że będą nagrywali tylko pod daną marką w danej firmie, prawda? Ale kontrakty się kończyły, więc przechodzili dla odmiany do innej. No to właśnie wszyscy tak...
Hanka
Ordonówna, czy Wiera Grant, czy Fog, no bo to są rzeczy standardowe wówczas, jeśli chodzi o płyty. No nie Maurice Ravel, nie opera, nie wielkie dzieła symfoniczne, tylko no właśnie piosenki. To było to, czego publiczność oczekiwała najbardziej od w ogóle przemysłu fonograficznego. przemysłu płytowego. Kończyły się te kontrakty, artysta przechodził do innej firmy, albo tam zyskiwał poklas mniejszy, albo większy. Jeśli większy, no to już został w tej innej firmie. Jeśli nie powiodło się z jakichś przyczyn, no to wracał do tej macierzystej, do tej pierwszej. Oczywiście były procesy w sądach, były różne odszkodowania, to wszystko tak jak dzisiaj, to się wszystko tak też odbywało. Były plagiaty, były nadużycia, były kradzieże utworów, było podkupywanie artystów. Wszystkie te zabiegi, które istnieją do dzisiaj, to wszystko wtedy właściwie się ukształtowało, można tak powiedzieć.
Czytając tę prasę przed wojną, bo ona jest dostępna w bibliotekach cyfrowych, to się pojawiają też jakieś takie już, może jeszcze nie takie sensu stricto prawa autorskie, ale rzeczywiście spory o kradzież własności.
Tak, bardzo często jest z odszkodowaniami, no nawet w wysokości na przykład 50 tysięcy złotych przedwojennych, także to był przemysł, co się zowie. Oczywiście no nie taki wielki jak przed pierwszą wojną światową, nie te pieniądze zupełnie, ale nawet w tych realiach już Polski, wyłącznie jakby Polski, prawda, to również były, no wchodziły tutaj w sumy bardzo poważne. Była słynna sprawa w sądzie, proces słynny właśnie przeciwko właścicielom to byli Niemcy, czyli właściciele Odeonu. Odeon to była firma niemiecka, która przy ulicy Płockiej w Warszawie zbudowała fabrykę płyt, w ogóle studio, wspaniałe rzeczywiście. Niemniej był to kapitał niemiecki, firma była niemiecka. I podatki płaciła w Berlinie, prawda, i zyski odprowadzała do Berlina. Ale była słynna afera, w której wystąpił jako strona Skarbu Państwa Polskiego, to znaczy zaginął milion znaczków za X-u. Dzisiaj to na to się mówi hologram, ale wtedy to no, mówiono po prostu na to znaczek, czyli na każdą płytę gramofonową trzeba było nakleić znaczek za X-u i jeszcze było takie urządzenie, które robiło perforację, czyli było wiadomo, że i ten znaczek nie odpadnie i jeszcze jest to, że rzeczywiście urzędnik za X-u, który był w fabryce, dokonał tej perforacji każdej po kolei płyty, czyli wszystko było jakby lege artis, nie było czegoś, jakby jakiegoś część nakładu, która bez praw autorskich, prawda, poszłaby do obiegu, do sprzedaży. I już okazuje się, że zaginęło milion znaczków właśnie na Płockiej, także no nie sądzę, żeby tyle płyt wyprodukowano, pewno część, tylko wykorzystano bez hologramu, prawda, czyli no sprzedano jakby no bez podatku i bez tantiem i praw autorskich dla twórców.
To od razu mi też przychodzi na myśl takie pytanie, czy był taki czarny rynek, jak właśnie takie piracenie, czy właśnie wydawanie bez tego znaczka, czy to jeszcze nie te czasy, nie ta technologia?
Jeśli chodzi o piratowanie nagrań, to one już były przed pierwszą wojną, także od razu tak, czyli przegrywano, przekopiowywano, dawano swoje etykiety, firmy dawały komunikaty w prasie, że oto pojawiły się płyty pod marką taką a taką, należy się ich strzec, ponieważ to są nagrania skradzione, i będzie proces i będą doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości, ale każdy, kto kupi to, jakby uczestniczy w tym procederze, ostrzeżenie, to w prasie się takie rzeczy przed pierwszą wojną światową, oczywiście takie rzeczy się pojawiały, tak.
Też tutaj przejdźmy teraz może do artystów, bo ich było dosyć sporo.
Tak, mówimy trochę o cieniach, a przecież było dużo blasków.
Tadeusz Faliszewski, Mieczysław Fok, wspomniana Hanka Ordonówna, też artyści, którzy tworzyli chociażby muzykę, Jerzy Petersburski, no chociażby Henryk Wars, zresztą bardzo związany z Syreną.
Wszyscy aktorzy, którzy potrafili śpiewać, nie każdy potrafił śpiewać.
Też Andrzej Włast pisał z kolei.
Andrzej Włast pisał teksty, tak, oczywiście, no nie można powiedzieć, że Andrzej Włas czy twórcy pisali dla płyt. Oni po prostu pisali utwory,
no tak, które Marian potem... Hemar przecież.
Czy Hemar, Tuwim, no to byli w ogóle, to były filary spośród dostarczycieli tekstów właśnie dla muzyki lekkiej, muzyki rozrywkowej. Najlepsze nazwiska. Ci autorzy, no wybitni, pisali jakby nie tylko dla elity, to wszystko trafiało jakby dla całego społeczeństwa.
Też mało kto wie, że Tuwim napisał Miłości wszystko wybaczy, Hanki Ordonu.
Miłości wszystko wybaczy, na pierwszy znak, no to jest jakby w ogóle sztandarowa piosenka tamtych czasów, ale także najważniejsza płyta międzywojenna tej firmy warszawskiej Syrena, ponieważ ona to nagrała z prawem wyłączności. Hanka Ordonówna tam przyjechała do studia na ulicę Wiśniową wtedy już na Mokotowie, bo na Chmielnej 66 było studio już przestarzałe, nie nadawało się do tej nowej technologii mikrofonowej, więc zbudowano ogromne studio nowe na Mokotowie, tutaj zresztą nie tak daleko od nas, na przy ulicy Wiśniowej 50. No i tam stanęła Hanka i Ordonówna i zaśpiewała właśnie Miłości wszystko wybaczy. To jest jakiś w ogóle symbol, no nie tylko w ogóle kultury międzywojennej, prawda? Jest jeden z symboli najważniejszych w ogóle kultury polskiej, przynajmniej XX wieku.
Też wielkim przebojem było to Ostatnia niedziela, chociażby Mieczysława Foga. Zresztą z tego co wiem, powstała nawet wersja Adama Astona, ten ostatni szabas.
Tak, po hebrajsku.
Więc tutaj powstawały też covery, dzisiaj byśmy powiedzieli, to w innych językach funkcjonujące.
No, ta Ostatnia niedziela miała ogromne powodzenie w Rosji, już radzieckiej, prawda, bo to jest 36 rok. Także nie, nic dziwnego, że w Spaleni słońcem Michałkowa wykorzystana jest właśnie ta Ostatnia niedziela petersburskiego, tylko z tekstem rosyjskim. To był szlagier wielki europejski. Ale rzeczywiście, no cóż, eksportowano płyty, znaczy firmy zachodnie, które miały tutaj studia w Warszawie, no to wiadomo, że one nie eksportowały donikąd polskich płyt. Te płyty były sprzedawane tylko w Polsce, natomiast one importowały płyty nagrane przez centralę, bym powiedział, przez centralę gdzieś w Nowym Jorku czy w Londynie, prawda? Więc nie były zainteresowane, żeby eksportować płyty nagrane w Warszawie, w drugą stronę. Natomiast Syrena Rekord no jak najbardziej eksportowała płyty. Holandia, Francja, Rosja, Palestyna, Kanada, Stany Zjednoczone. To były miejsca, gdzie polski repertuar oni eksportowali. Tam były sklepy muzyczne, przedstawicielstwa, filie przeróżne. Więc jak najbardziej w tę stronę ten eksport istniał. Dlatego na przykład dla Palestyny, dla tworzącego się, no jeszcze nie państwa Izraela oczywiście, ale dla osadnictwa żydowskiego tam jak najbardziej nagrywano płyty po hebrajsku.
Tam też koncertowała chyba nawet Ordonka okazjonalnie.
No oczywiście występowała w Palestynie jak najbardziej, tak.
Tak,
więc... Także to bardzo piękna działalność właśnie, która pomogła, proszę sobie wyobrazić, że te płyty na przykład no, wsparły restytucję języka hebrajskiego, czyli język hebrajski z martwego, biblijnego, nieużywanego stał się językiem, który jest używany, prawda, ten język ożył po kilku tysiącach lat dosłownie. Nawet właśnie to, jak płyty gramofonowe w latach 30. miały wpływ na to, także no to jest sensacja, bym powiedział.
Też wiem, że nie tylko utwory muzyczne, ale też chociażby jakieś utwory reklamowe były nagrywane, też chyba nawet doczytałem się, że nawet do nauki języków obcych były różne płyty nagrywane już wówczas.
No repertuar był kolosalny, tych płyt było zatrzęsienie. Proszę sobie wyobrazić, że naprawdę ukazywało się tego tysiące rocznie. Mówię o tytułach, nie o nakładach, więc naprawdę to była dziedzina ogromna. Warszawa była zasypana tymi płytami, zresztą Polska również, no nie tylko firmy Syrena, w ogóle wszelkich innych firm. Ile kosztowała płyta? No płyta kosztowała od złotówki. Na przykład firmy Lonora Electro, taka też była, istniała.
Była Melodia Electro.
Bo Crystal, przeróżne firmy takie, te troszeczkę powiedziałbym mniejsze, ale no płyta kosztowała najtańsza, powiedzmy złotówkę, ale nagrania Kiepury, który miał no, kontrakt specjalny właśnie na utrwalenie swojego głosu i na przykład piosenka Brunetki Blondynki z jednej strony, a z drugiej strony Niną, ach uśmiechnij się, to była płyta Odeonu i ona kosztowała chyba 15 zł. Po prostu no, była tak obciążona opłatami na rzecz śpiewaka, prawda, i prawami, że w rezultacie kosztowała aż około 15 zł. To było bardzo już dużo, to było aż no, naprawdę drogo.
No tak, no, przecież gazety to najtańsze to po 5 groszy nawet kosztowały.
Ale płyta właśnie firmy Syrena kosztowała 2 30 groszy bez względu na artystę, czy lepszy, czy z pierwszej ligi, czy z drugiej, czy z trzeciej, wszystko jedno. 2 30 groszy to nie był tak straszny wydatek. Można było sobie taką płytę jednak kupić.
No tak, a też tak jak wspomnieliśmy, jednak ta miłość do muzyki była w prawie każdym, warszawskim zwłaszcza, ale też w innych miastach oczywiście i Rodzie.
No cóż, płyty wysyłano bardzo w dużych ilościach, mówimy już o międzywojniu, na prowincję, czyli dwory gdzieś na kresach, proszę sobie wyobrazić, gdzieś tam na kresach wschodnich, dalekich, prawda, przysyłano katalogi, zamawiano i płyty pociągiem jechały, dobrze zapakowane w drewnianej skrzynce, jechały gdzieś tam na przykład na Polesie, czy no wszystko jedno, wiadomo o czym mówię, ale to też była no niesamowita rola kulturotwórcza. Tam już było radio, ale nie wszędzie radio docierało. Radio było na zasadzie radia detektorowego, prawda, więc odbiór był różny, więc płyty cały czas jeszcze miały taką ogromną rolę kulturotwórczą, właśnie na przykład na kresach wschodnich Polski. Wysyłano naprawdę ogromne ilości, ogromne nakłady płyt właśnie w tamtym kierunku.
A co pana zdaniem sprawiało, czy może nie tyle pana zdaniem, co według chociażby wywiadów, do których zapewne pan dotarł pracując nad książką i nad różnymi innymi publikacjami, co zdaniem twórców i zdaniem jakby tutaj opinii decydowało o tym, że dany utwór stawał się szlagierem, przebojem, hitem, czy to chodziło o tę obecność chociażby w filmach, czy o jakiś element ludowy, czy o po prostu chwytliwość melodii, tekstu, jakby tutaj właśnie to pewnie wszystko się znając życie.
Wszystkie to czynniki. No trzeba podkreślić, że nastąpiła jakaś wielka ewolucja kultury, w ogóle smaku, poczucia smaku w tej kulturze lekkiej, prawda, tej kulturze rozrywkowej. Od tego, co było przed pierwszą wojną, co jeszcze było związane może bardziej z pieśnią w stylu Moniuszki, prawda? To wszystko było mniej więcej coś takiego troszeczkę pompatycznego, z jakimś takim nabożeństwem niesamowitym. No zupełnie jakiś Schubert czy Moniuszko. A do tego jakieś kuplety jeszcze ludowe, czy jakieś takie popularne, no niezbyt literacko, bym powiedział, wartościowe. To wszystko w ciągu parunastu lat ewoluuje właśnie do kabaretu. Pojawiają się tacy ludzie jak Tuwim, czy Hemar, czy Szlechte, czy Jurandot. No po prostu plejada nieprawdopodobnych talentów. Ludzi o takim wyrobieniu, o takim smaku właśnie literackim, którzy podnieśli to wszystko absolutnie na jakieś wyżyny. I to nie ma żadnej przesady, ponieważ no doskonale wiemy, ile tego repertuaru żyje do tej pory, prawda? Jaka ilość tych piosenek ówczesnych trwa do tej pory. To już jest, zaraz będzie 100 lat, kiedy, prawda, pojawiły się te pierwsze przeboje najważniejsze, które do tej pory znamy z międzywojnia. To jest coś niesamowitego, więc warsztat tych twórców i kompozytorów, wykształconych często za granicą, wszyscy musieli skończyć konserwatorium, ponieważ to no, nie mogliby tworzyć bez wykształcenia, nie otrzymaliby żadnego, nie mogliby być członkami Związku Muzyków. Aktor, który nie ukończył szkoły dramatycznej, nie zyskałby angażu Zaspowskiego, nie mógłby występować i tak dalej. Tego niesamowicie przestrzegano, nie było amatorszczyzny. Więc zarówno muzyka, kompozycje i też teksty właśnie tych wielkich, ale całej armii mniejszych ludzi, którzy nie będę przytaczał ich nazwisk, bo to już są rzeczy, wszystko przemija, musiało tam to też przeminąć, ale jednak ogrom tej twórczości ocalał i właśnie jest inspiracją, i to chyba się nie skończy, jest inspiracją dla nowych artystów, dla młodych ludzi, no cały czas to trwa, coś w tym jest, prawda?
Tak, tutaj ja jeszcze jakie właśnie były poza już wspomnianymi, chociażby Mieczysław Fok, Hanka Ordonowa, ale też chociażby Tola Mankiewicz, też kreowano pewnie nowe gwiazdy właśnie dzięki właśnie Syrenie.
No, Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, prawda, chór Dana, chór Juranda, Wiera Grant już później, prawda, pod koniec 30. lat pojawiają się nowe artystki, które już są takie bardzo zachodnie, śpiewają już nie tak jak w Polsce, tylko w sposób znacznie nowocześniejszy. Swing trafia na płyty, w ogóle musical amerykański, to wszystko staje się wzorcem dla polskich twórców i dla polskich także artystów wykonawców. Wszystko się robi coraz lżejsze, coraz dowcipniejsze, teksty coraz bardziej ambitne. Częstochowskie rymy to w ogóle jest nie do pomyślenia, więc w ogóle no, teksty powstają absolutne perły. Piosenka się staje małym teatrem, prawda? Coś w tej piosence się interesującego dzieje. To nie jest tylko jakaś taka klepanina podłożona pod muzykę, ale jakaś mikrofabuła wręcz, prawda? W każdym utworzy.
A czy trzeba było być gwiazdą, żeby dla takiej Syreny nagrać? Czy zdarzały się takie postaci?
Nie, w obie strony, tyle, tak.
Nie to, tyle to z działało. Ulicy, ale właśnie, że jakoś tam wykreowano właśnie kogoś dzięki Syrenie.
Działało, no były też nieporozumienia, to znaczy artysta jakiś filmowy, czy artystka, czy kabaretowa okazywało się, że na płytach to jest niewypał. Po prostu nie wychodzą te płyty. Albo w warunki głosowe, no przeróżne czynniki tutaj były. Mikrofon nie chciał wszystkiego jeszcze wtedy nagrać. To nie było tak jak dzisiaj, że wszystko można nagrać. Przychodziła artystka, śpiewaczka, prawda, dokonano nagrania i cóż się okazało, wychodził śpiew jakby dziecka, prawda, no mikrofon zniekształcał pewną barwę dźwięku, prawda, pewne częstotliwości i tak dalej, to skomplikowana sprawa dosyć. Więc okazało się, że jest po prostu niewypał i już niestety nie zapraszano. I w drugą stronę, artysta trzeciorzędny do chwili, kiedy zaczął nagrywać. Trzeciorzędny, nic nadzwyczajnego. Okazywało się, że na płytach jego głos po prostu wspaniale zabrzmiał, prawda? I tak na przykład takim artystą był Tadeusz Faliszewski, czyli artysta absolutnie drugorzędny. Okazało się, że jego głos jest fonogeniczny. To oprócz fotogeniczności, to wówczas się pojawił nowy termin fonogeniczność.
Właśnie chyba obok Adama Astona jeden z takich najbardziej...
No król piosenki może przed, tak. Potem Mieczysław Fok go zdetronizował, ale rzeczywiście Tadeusz Faliszewski to był pierwszy głos mikrofonowy i rzeczywiście ulubieniec tej Polski przedwojennej, to z całą pewnością. Piosenkarz w tym sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy, prawda? Showman, pokazywany wszędzie, reklamowany, no tak jak dzisiejsze gwiazdy. Coś, zaczynał się ten świat taki, jaki jest dzisiaj wtedy, prawda? To wszystko, co jest dzisiejszą naszą rzeczywistością w kulturze, no ma korzenie właśnie w tamtej epoce, w tamtych czasach.
Skoro mowa o fogu, no to też trzeba wspomnieć o całym chórze Dana, który przecież i śpiewał chociażby w Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludków jako krasnale.
No proszę sobie wyobrazić właśnie a propos chóru Dana, że Disney, który był no niesamowicie przeczulony po prostu do obłędu wręcz na punkcie swojej własnej twórczości, stwierdził publicznie i to jest udokumentowane doskonale, że najwspanialszą wersję językową jego filmów, a tych filmów przecież było sporo i były wszędzie gdzieś, były robione wersje języka, dubbingi, byśmy to dzisiaj powiedzieli, no to powiedział, że najwspanialszy dubbing jego filmu, czyli Królewnej Śnieżki, wykonał chór Dana z Warszawy, z Polski.
Tak, bo Śnieżką była Maria Modzelewska, Marian Hemar był autorem tekstu.
Tak, tam śpiewał Żabczyński, tak, na przykład, tak, wspaniali aktorzy.
Za reżyserię odpowiadał Ryszard Ordyński, który miał duże doświadczenie też amerykańskie, znał właśnie tutaj chyba sam Disney, z tego co wiem, powierzył mu te...
Tak, no nagrano ten podkład w Berlinie, nie był nagrany w Polsce, tylko był w Ufie w Berlinie, ale nasi artyści polscy po polsku nagrali to i rzeczywiście Disneyowi no bardzo to przypadło do gustu. Więc ten poziom się wznosił, aż przyszła po prostu wojna i no, zniszczyła to wszystko w sposób straszliwy.
No właśnie, czy Niemcy wykorzystali jakoś tę siedzibę, bo wiemy, że na przykład jeśli chodzi o film, no to przejęli niektóre wytwórnie w czasie wojny, a czy w przypadku właśnie Syreny, czy innych wytwórni, czy oni to przejęli, czy po prostu zniszczyli, czy rozkradli, wywieźli, jak to tutaj się...
No proszę sobie wyobrazić, że Niemcy podeszli do tego wszystkiego bardzo na serio, bardzo po niemiecku. To znaczy, wszystkie te filmy były od razu zamknięte. Jeśli chodzi o dorobek, zniszczony, przetopiony, matryce oddane na złom, a właściciele zamordowani. Właściciele tych wszystkich wytwórni zostali przez Niemców zamordowani na początku okupacji. Także to była bardzo krwawa rozprawa. Goebbels uważał, że każda tego rodzaju forma propagandy narodowej no jest szkodliwa dla interesów III Rzeszy. Także zakazano oczywiście słuchania radia, no to każdy wie, że zabrano wszystkie odbiorniki, skonfiskowano, a zasłuchanie radia no było święcim przecież. Ale także...
Przecież twórcy żydowskiego pochodzenia
Twórcy żydowskiego pochodzenia, no to los był ich straszny. Natomiast tak. Jest rozporządzenie Hansa Franka, który dla generalnego gubernatorstwa, który w ogóle nakazuje zniszczenie tego przemysłu muzycznego, za wyjątkiem takich rzeczy jak na przykład Philips holenderski, który też był w Warszawie, oczywiście za wyjątkiem Odeonu niemieckiego. Te firmy miały być chronione bez względu na wszystko, aczkolwiek nie mogły niczego tutaj nagrywać. Mogły tylko sprzedawać w Polsce, w sklepach, no w Polsce, w Generalnej Guberni, sprzedawać i sprzedawały, były kupowane płyty z muzyką niemiecką taneczną. To była jedyne jakby to, co się działo w tej dziedzinie w czasie okupacji. W innych krajach, no nie wiem, Czechosłowacja i tak dalej, wszystko istniało, działało radio, nagrywano płyty, były nowe piosenki, wszystko się toczyło jakby bez, czy we Francji, w Holandii, toczyło się bez zmian, natomiast w Polsce nie. W Polsce absolutnie to wszystko zostało totalnie zniszczone i surowo zabronione, zakazane.
Ale jednak tych płyt przetrwało i to dosyć, z jednej strony można powiedzieć, dosyć sporo jak na realia wojenne, a z drugiej no jednak dużo bardzo oczywiście straconych. Właśnie jak to się stało, że jednak ocalało tego dorobku trochę, można powiedzieć, nawet całkiem...
Ocalało, no daleko jest do stwierdzenia, że ocalało chociaż połowa z tego dorobku przedwojennego. Ocalały tylko informacje w katalogach, więc wiemy, że ale, coś było nagrane,
tak, ale... wiemy, że te płyty zachowały się niektóre i są gdzieś tam u kolekcjonerów.
Część się zachowała, są przede wszystkim w zbiorach Biblioteki Narodowej, to jest najogromniejszy, największy zbiór w Polsce. Są w zbiorach Polskiego Radia, są w zbiorach kolekcjonerów, ale głównie w zbiorach kolekcjonerów zagranicznych, wcale nie polskich, proszę sobie wyobrazić.
Przecież są zbiory.
W Stanach, w Niemczech są wielkie kolekcje, gdzie tam są polskie rzeczy, we Włoszech i tak dalej. W Polsce, no niestety, potem po wojnie przyszedł ciężki czas stalinowski i właściwie trzymanie takich płyt przedwojennych, to nie było, to mogło się też źle skończyć. W czasie okupacji na przykład, no, nie powiedzieliśmy jeszcze, że był ogromny repertuar właśnie żydowski, czyli płyty były opisane, no albo widysz, a jeśli były płyty religijne jakiegoś kantora, no to po hebrajsku. Takie płyty ja czasami znajduję u ludzi, ale wszystko to, co po tą hebrajską czcionką, wszystko ktoś w czasie okupacji wydarł po prostu z tej płyty, bo były opisy po widysz i po niemiecku, ponieważ płyty były eksportowane, wszyscy potrafili, publiczność żydowska znała język niemiecki, dlatego były opisy dwujęzyczne, widysz i hebrajskim i w niemieckim, prawda, w zależności jaki repertuar. Więc z tych płyt ktoś wydrapał właśnie to, co było po hebrajsku lub widysz, a zostawił tylko to, co po niemiecku. No więc te losy tych płyt były...
Temu ocalały.
Dlatego ocalała, tak, bo nie daj Bóg jakaś rewizja w domu i znalezienie tych płyt, no to mogło to się to wszystko bardzo źle skończyć. Po wojnie, no cóż, polskie radio powojenne na przykład nakazało likwidację w ogóle wszystkich zbiorów płytowych przedwojennych. Wszystko to zostało po prostu wyrzucone. Były takie instytucje, które miały rzeczywiście ambitne zbiory i duże zbiory płytowe, na przykład IMKA w Warszawie na Konopnickiej. Tam była ogromna płytoteka, która przetrwała okupację, przetrwała powstanie, po prostu była w tym gmachu. W 50 roku przyszła Komisja Robotniczo-Chłopska, aktyw robotniczo-chłopski bodajże. Nie miał żadnej decyzji, żadnych dokumentów, ale miał młotki ze sobą. No i ten aktyw oczywiście potłukł na kawałki całą płytotekę, czyli wszystkie płyty, które przetrwały wojnę w IMCE, no zostały zniszczone, prawda, i potem wyrzucone. Także tutaj te losy polskich zabytków dźwiękowych są takie, jak i w ogóle całej kultury. Także no, zniszczenia są straszne, straszne.
Ale jednak wiem, że jest trochę kolekcjonerów też, ludzie gdzieś tam jednak polują na te płyty i teraz też to zainteresowanie międzywojniem, myślę, cały czas żyje.
No, ono jest cały czas, że teraz ono jest na okrągło. Ale natomiast zdarzają się takie cuda, jak kilka lat temu właśnie chyba w Detroit była rozgłośnia radiowa, która istniała od tam 35 roku, polskojęzyczna. No oczywiście miała ogromny zapas płyt przedwojennych polskich, które po prostu sprowadzono do Stanów, kupowano, rozgłośnia kupowała nowości płytowe i te płyty trafiły właśnie tam do Detroit. I ta rozgłośnia egzystowała do 49 roku. Potem z jakichś tam przyczyn po prostu zbankrutowała czy padła. Ale ponieważ były jakieś tam sprawy natury właśnie związane z fiskusem, więc CIA przyjęła, zabezpieczyła właśnie, tam było no około 10 tysięcy płyt, więc to był szalony zbiór w pięknym stanie, bo to były płyty używane tylko w radio, prawda, bardzo delikatnie, ostrożnie. I te płyty 60 lat leżały w magazynach właśnie tych służb specjalnych jako jakieś zabezpieczenie do jakiegoś procesu, który chyba się nigdy nie odbył, ale płyty zostały i miały być wyrzucone, trafiły na jakąś licytację. Korneliusz Pacuda jechał na festiwal country i przeczytał w jakiejś amerykańskiej gazecie czy w jakimś radiu usłyszał, że w Detroit jest taki zbiór płyt, prawda? Pojechał tam, od tego się zaczęło potem pozyskanie sponsora, sprowadzenie tej ogromnej kolekcji do Biblioteki Narodowej płyt w pięknym stanie, prawda? Nieużywanych w domu.
Więc to można powiedzieć, że cud tylko
takie
sprawi,
cuda jeszcze mogą się zdarzyć, tak?
Tak, więc no, to jest właśnie tym optymistycznym akcentem. Chciałem tutaj Państwa też nakłonić, żeby właśnie zadać może pytania, korzystając z okazji, że jest tutaj ekspert. Też wiem, że jest sporo fanów płyt przedwojennych wśród młodych też ludzi, więc nie wiem, czy tutaj...
To jest osobny temat, bo właściwie te losy tej kultury muzycznej, także i płyt, i fonografii po wojnie, prawda, przez ostatnich 70 lat. W każdym razie te płyty się nie poddają i w ogóle ta twórczość ani myśli skapitulować przed rapem czy przed hip-hopem, wręcz przeciwnie. No, broni się bardzo, bardzo mocno. Cały czas te rzeczy są wznawiane, jakby no, wykonywane przez coraz to nowszych artystów. Artyści Piotr Franceski, Jan Kobuszewski, cała elita aktorstwa polskiego już po wojnie, wiadomo, lata 60., 70. i tak dalej, przecież jakby odgrzali to wszystko w sposób wspaniały i przywrócili drugą młodość temu repertuarowi, który był właśnie na tych płytach. Więc myślę, że to nam zawsze będzie towarzyszyło i powinno nam zawsze towarzyszyć, bo to jest cudowna twórczość, przepiękna.
No to ja może jeszcze zapytam, bo tak mi się nasunęło też pytanie, czy w czasie okupacji, bo wiemy, że funkcjonowały chociażby teatry jawne, ale też te teatry gdzieś tam pokryjomu funkcjonujące, szklance, czy jakieś takie właśnie konspiracyjne, czy gdzieś po kryjomu tworzono jakieś płyty, czy to
nie,
w ogóle nie?
Nie ma ani jednego takiego przypadku, nie.
A, czyli jednak też...
Nie dało się, z przyczyn technicznych, to no było tak, niewykonalne ten, w domu.
Ten
tak,
szelak
nie.
Tam pewnie to trzeba by było i wytworzyć.
Zbyt było to skomplikowane, no dzisiaj to jest... Jedno kliknięcie, można zrobić wszystko, wtedy to był niestety przemysł.
Też jeszcze pomyślałem, jakby państwa interesowało, jak powstaje płyta, jak powstawała płyta właśnie gramofonowa, to powstał film nawet o tym z 30.
Tak, w 1934 roku, Ludwika René, jak powstaje płyta. Może pan ma ten film? Tutaj nie.
Czy tutaj nie otworzymy chyba, ale...
Ale jest, bo trafił
jest dostępny,
do YouTube'u.
Wiem, że jest
tak,
domena jest. Publiczna aha. Już teraz, więc to też można zobaczyć. Nie wiem tutaj, czy to też dałem państwu jeszcze czas, żeby na przykład zastanowić się nad jakimś pytaniem. Czy
proszę się nie bać, proszę się pytać o wszystko.
No to w takim razie no pozostaje tylko...
Pan, proszę uprzejmie.
Tutaj, a jednak. A to jeszcze.
Robert Husborn, podziękować za udaną prelekcję, dużą wiedzę, jaką panowie prezentują. A jak Kraków wyglądał? Bo wiadomo, pan, znaczy nie wiadomo, pan wspomniał, że Warszawa i Lwów były takie umuzykalnione. No nie wiem, jak Wilno... O Kraków i o Wilno mi się zapytał. No, ale
właśnie, bardziej... bo tutaj mówimy oczywiście w centrum Warszawa, no ale też warto wspomnieć, jak to było w innych miejscach.
No udział, jeśli chodzi o takie miasta jak Katowice, Kraków, Poznań czy Gdańsk i tak dalej, no nie będę wszystkich wymieniał, no to był jakby zdecydowanie mniejszy w tym wszystkim. Trochę artystów krakowskich, trochę twórców, artystów to może mniej, ale twórców krakowskich to sporo. Sporo rzeczywiście przyjechało do Warszawy i tutaj tworzyło, jeśli chodzi nawet o płyty gramofonowe bezpośrednio. Taką firmą, która ściągnęła z Krakowa, no nie wiem, Jerzego Gerta, poważnych artystów, to był właśnie Odeon, czyli ten koncern przy ulicy Płockiej i tam bardzo wielu muzyków znakomitych zasiliło, po prostu przeniosło się do Warszawy, tworzyło dla płyt, pisało dla płyt. No to byli aranżerowie, kompozytorzy, dyrygenci i tak dalej, i tak dalej. Wykonawcy również. Także Kraków, tak, Kraków miał udział w tej, w tej produkcji, czy w tej działalności fonograficznej również. Wilno było bardzo daleko, jak na ówczesne pojęcie, ale również muzycy stamtąd i to niektórzy całkiem dobrze też przybywali do Warszawy i zasilali tutaj ten przemysł. Także Warszawa po prostu przyciągała tych ludzi, którzy, no bo tutaj było wszystko i też ten przemysł muzyczny taki i po prostu przyciągał artystów z różnych miast. Katowice, miasta, w których była duża, wysoka kultura muzyczna właśnie, na przykład Katowice czy Poznań, również artyści, twórcy przede wszystkim z tych miast również przybywali do Warszawy i ściśle z Warszawą współpracowali, także przy no, tworzeniu nagrań, przy tworzeniu płyt.
Też jeszcze chciałem zapytać o te związki z radiem chociażby, bo wiemy, że powstało radio w Polsce w latach 20., w połowie lat 20.
Tak, ja zapomniałem powiedzieć właśnie, jak radio rozkręciło koniunkturę i w ogóle jak wsparło ten przemysł płytowy. Przecież to było niesamowite. Płyta, która trafiała do radia, potem zyskiwała ogromne zainteresowanie odbiorców prywatnych, którzy chcieli to, co słyszeli w radiu, chcieli natychmiast to kupić. Więc to była nieprawdopodobna reklama. Muzyków też zapraszano, to wszystko było powiązane bardzo, ale niesamowicie stymulowało publiczność, prawda? Czyli każda piosenka, no przesadzam, ale większość tych piosenek, które były w radio, które były też nagrane na płytę, ludzie chcieli mieć to w domu, bo mieli gramofon, chcieli mieć tę płytę z tym utworem, który przed chwilą w radio słyszeli. Uważano na początku właśnie, że radio to zniszczy ten przemysł płytowy, bo po co kupować płyty, skoro można włączyć radio, nacisnąć guzik i będzie, prawda, radio grało zamiast kupować płyty i tak dalej. Okazało się, że nie, że to były błędne przeczucia, przewidywania, wręcz przeciwnie. Polskie radio w Polsce no bardzo wsparło przemysł płytowy i po prostu rozkręciło tę koniunkturę na płyty w sposób niesamowity.
No tak, bo też nawet właśnie jak przeglądałem prasę przed wojną, tam często są właśnie informacje, że a to jakiś koncert w radiu, a to zaproszony do radia jakiś artysta, więc faktycznie no to była też spora część, więc właściwie radio i film, można powiedzieć, byli przyjaciółmi wytwórni płytowej bardziej niż wrogami.
Może rybalami. To wszystko było naiwne w sensie technicznym, prawda? Technologia ówczesna, no to wiadomo, że dzisiaj patrzymy na to, no nie powiem, żebyśmy patrzyli na to z politowaniem. Oczywiście no wszystko się to musiało jakoś kiedyś zacząć, prawda? Ale co jest wspaniałe i nowoczesne? Sposób myślenia, bo ten sposób myślenia o tych wszystkich sprawach, jak to tworzyć, jak organizować, to się nie zestarzało. To jest właściwie, to wszystko funkcjonuje dzisiaj tak samo jak wtedy, tylko ma no nieporównywalną do dyspozycji technikę, technologię. No, takie rzeczy się tamtym ludziom w ogóle nawet nie śniły, prawda? Ale sama idea, sam sens tego zjawiska, no właściwie jest dzisiaj taki sam. To się nie zmieniło.
Też moda cały czas jest, chociażby na płyty winylowe już teraz, no bo to są te lżejsze też znacznie, z tego co wiem, z innego materiału oczywiście.
Wtedy tak, płyty winylowe w Ameryce zaczynają wypierać kompakty. Na razie jest pół na pół, 50%. Także proszę sobie wyobrazić, wydawało się, że płyta w ogóle tak zwana czarna padnie, zniknie. Jest nawrót, więc no to są takie no, mody, fluktuacje, ale jest jakiś znak czasu, prawda? Nie można przesądzać w tej dziedzinie wszystkiego, że coś się definitywnie skończyło, zaczyna się coś nowego, ponieważ tutaj są pewnego rodzaju nawroty i mamy to właśnie do czynienia, jeśli chodzi o płyty.
Ale z tego, co czytałem, to chociażby płyty szelakowe chyba nie da się ich odtworzyć na takich bardzo współczesnych gramofonach, tylko przy jakimś tam użyciu specjalnego
tak,
sprzętu.
Tak, no to trzeba mieć sprzęt, ale taki sprzęt jest, już jest sprzęt, który to jest laser, więc w ogóle jest bezdotykowe odtwarzanie tych płyt i laser potrafi tak wybrać z tej ścieżki dźwiękowej takie miejsce, gdzie jest najmniej zniszczeń, prawda? I potem taką płytę można zrekonstruować, wyczyścić, także właściwie ani nie szumi, ani nie trzeszczy. To daje laser, prawda? Także no, technologia jest teraz fantastyczna, jeśli chodzi.
Te płyty chyba zostały też wydane niektóre na CD, bo też są te składanki różne, czy Bodo, czy...
No, tych składanek to jest bardzo, jest dużo, także tutaj no, to można sobie bez trudu znaleźć w internecie, jak dużo jest właśnie tych przeróżnych wznowień.
Gdzieś ta muzyka cały czas żyje. Też wiemy, że tych wersji no to mnóstwo jest i teraz przecież i pan Młynarski.
Ale oczywiście Młynarski, Masecki, prawda, czyli Big Band wzorowany na orkiestrze Henryka Gwarsa, który no w ogóle jest no, znakomity i robi ogromną karierę. Wystąpili z polskim repertuarem w Carnegie Hall, także to już jest coś. I na pewno nie zapłacili, żeby mieć tam koncert, bo by nie dali rady. Ale rzeczywiście ten polski big band wzorowany na przedwojennych pojechał do Stanów, był w Hollywood, w Los Angeles i w Carnegie Hall i wystąpili z wielkim sukcesem. To jest siła w ogóle tego polskiego repertuaru, tych naszych klasyków, evergreenów.
Też nawet nie jakby zespoły ściśle poświęcające się tej muzyce, ale przecież też wielcy artyści, chociażby ile coverów powstało, dzisiaj już powiedzieli coverów, Miłości wszystko wybaczy, czy właśnie Mieczysława Foga, To ostatnia niedziela, to jest mnóstwo.
Tak, oczywiście, no, te piosenki są bardzo wdzięcznym materiałem dla każdego. Nie można takiej piosenki jakby zepsuć. No trudno jest, żeby jej jakoś zaszkodzić. No, trzeba być bardzo niezdolnym, wie pan, żeby taką piosenkę po prostu jakoś zmasakrować, jak to się dzisiaj mówi. Twórczość była wspaniała, twórczość była wybitna, niesamowicie żywotna. Ci wszyscy twórcy już dawno nie żyją, także nie zabiegają nigdzie o to, żeby ta ich twórczość była czy w radiu, czy żeby mieć z tego tak zwany za X, więc nie, te piosenki same się bronią, ta twórczość broni się, po prostu już jest gdzieś to wszystko w eterze, nikt konkretny żyjący za tym już nie stoi, bo po prostu minęły dziesięciolecia całe, więc, a to jest dowód siły tamtej twórczości i także w pewnym sensie siły ówczesnej fonografii, która to wszystko również napędzała.
No tak, i być może dzięki właśnie temu też później powstały już w PRL-u różne festiwale, no jednak ta muzyka jest cały czas żywa, chociażby teraz też to spotkanie przypada nasze w okresie, gdzie zbliża się chociażby festiwal czy w Sopocie, czy w Opolu, więc tak akurat tematycznie się powiązało.
No bardzo te płyty przedwojenne wychowały ludzi. Trzeba przyznać, że ta rola kulturotwórcza była niesamowita. Tak, wprowadziły jakiś nawyk właśnie zbierania płyt, posiadania płyt w domu. To wszystko się wtedy zaczynało. No wcześniej, w XIX wieku, no to skąd? Nic. Prawda? Więc to jest jakby świat naszych dziadków, rodziców częściowo. Ja nie mówię w sensie, że żyli w tamtych czasach, tylko mówię właśnie o tej idei jakiejś, prawda? Która wtedy się wykrystalizowała. To jest świat nasz, to jest nasz świat cały czas, mimo że to było wszystko prawie 100 lat temu, ale czujemy jakiś duży związek z tym wszystkim, prawda? Więc ówczesni ci twórcy, ci wizjonerzy, tacy właśnie jak Feigenbaum, który założył pierwszą w Polsce fabrykę płyt, no jednak chyba zrobili mądrze, prawda? To nie, chociaż im że wróżono klęskę, ale jednak stworzyli jakieś nowe medium, no bez którego no nie można się dzisiaj obyć.
Więc myślę, że tym miłym akcentem tutaj...
Myślę, że miłym dla tych mediów, tak, i dla nas. Dziękuję.
Zakończymy. Dziękuję bardzo tutaj za ciekawą
Dziękuję
rozmowę.
Dziękuję również.
I tutaj tym akcentem kończymy cykl w tym sezonie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. No i dziękuję za udział we wszystkich tychże spotkaniach w ramach cyklu Warszawa, jakiej nie znacie.
Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.